Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski, 18 października, środa, witam serdecznie w poranku wnet. Nowa częstotliwość, za mną wielka, wielka kartka, 878 w Warszawie i okolicach, więc warto sobie taką częstotliwość w radiu nastawić zaraz poniżej Radia Maryja, więc zapraszamy. A my od razu chyba bez zbędnej zwłoki, jak pociąg w przedwojennej Polsce, ruszamy punktualnie w studio. Paweł Rabiej, poseł Nowoczesnej, członek Komisji Weryfikacyjnej. Dzień dobry, panie
pośle. Dzień dobry.
Panie ministrze, członek komisji w randze sekretarza stanu. No to co dzisiaj się stanie na komisji Nowogrodzka 6A?
Dzisiaj Nowogrodzka 6A to jest ciekawy adres, kamienica, w której też dochodziło do czyszczenia lokatorów, do drastycznych podwyżek czynszów. Ja czekam niecierpliwie na tę rozprawę, dlatego że wiemy, że stawi się na niej w charakterze świadka i strony, o ile dobrze pamiętam, przedstawiciel grupy Feniks, czyli grupy, która w Warszawie kupowała, nie tyle przejmowała w wyniku reprywatyzacji kamienicę, co po prostu potem je remontowała i sprzedawała mieszkania. I to jest ciekawy element tego, co się działo wokół reprywatyzacji w Warszawie. Dobrze, że będą na komisji. Bardzo jestem ciekaw ich wersji, dlaczego do takich sytuacji dochodziło.
Jakub R. będzie doprowadzony z aresztu, bo tam przebywa były pracownik ratusza, także członek tej słynnej grupy Feniks. Czekamy na inne osoby, na panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz.
No tutaj Jakub R. jest też kluczową osobą, bo jeżeli mówimy i jeżeli pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi o układzie przestępczym, który miał miejsce w warszawskim ratuszu, to osoba Jakuba R. jest tutaj absolutnie kluczowa, także to też będą niezwykle istotne zeznania.
No dobrze, pani prezydent w piątek przyznała w końcu, że w ratuszu działała grupa przestępcza, to jest jakiś punkt zwrotny, ona powoli zmierza, żeby przed tą komisją stanąć, czy państwo jej nigdy nie zobaczycie przed swoim obliczem?
Ja oczywiście nawołuję panią prezydent, żeby stanęła przed komisją, ale obawiam się, że te nawoływania to jest wołanie wilka na puszczy, bo pani prezydent jak taki zatwardziały grzesznik, który nie ma skruchy w sercu, jednak przed komisją nie stanie. Mimo, że powinna oczywiście z punktu widzenia wyjaśnienia reprywatyzacji, ale też takiego szacunku dla warszawiaków, warto by było, żeby się tam pojawiła, ale myślę, że panią prezydent w tej chwili kieruje już tak naprawdę wyłącznie taka osobista niechęć do komisji i takie poczucie, że ona nie będzie stawała jako profesor prawa przed jakimś tworem, w którym przewodniczącym jest jakiś politolog.
Mimo, że przegrywa kolejne procesy przed kolejnymi sądami, wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny powiedział, że pani prezydent musi płacić kary za niestawiennictwo. Pana zdaniem te kolejne wyroki sądowe zmuszą w końcu Hannę Gronkiewicz-Waltz, żeby przyszła, czy być może to będzie 4 grudnia, kiedy będzie rozpatrywana sprawa Noakowskiego?
4 grudnia pani prezydent musi się pojawić o tyle, że jest świadkiem w tej sprawie, więc świadka można doprowadzić, a poza tym nie wyobrażam sobie, żeby w tej sprawie, która dotyczy bezpośrednio jej majątku, jej rodziny, po prostu się nie pojawiła.
Sprawa była wielokrotnie opisywana, tam chodziło o sprawę bulwersującą, że to było mienie pożydowskie tak naprawdę, które przez chwilę było własnością męża pani prezydent. Pan poseł sobie wyobraża taką sytuację, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz przychodzi w kajdankach albo jest doprowadzana przez policję przed oblicze komisji?
No to byłoby bardzo złe, bo tworzyłoby taki obraz, że pani prezydent w jakiś sposób jest prześladowana, a przecież nie o to chodzi. Myślę, że do jakiejś refleksji i w Platformie Obywatelskiej i u samej pani prezydent przed tym początkiem grudnia jednak dojdzie i że w takiej sprawie, która bezpośrednio dotyczy jej, w sprawie, w której prosiła w ratuszu o dostęp do akt i ta akta przeglądała, bo wiemy to ze zeznań świadków komisji, po prostu się pojawi. No, to nakazywałoby takie elementarne poczucie uczciwości i przyzwoitości.
Komisja działa już kilka miesięcy. Jaki jest pana obraz sytuacji w Warszawie? To pan spodziewał się takiej skali bulwersujących nieprawidłowości?
Ja muszę powiedzieć, że komisja naprawdę ujawniła wiele mechanizmów, które pokazują, jak wyglądał ten proces dzikiej reprywatyzacji. Po pierwsze, nie można zapominać, kto jest tutaj takim negatywnym bohaterem, bo to jest kilka grup o charakterze trudno mi to powiedzieć biznesowym, ale takich, które wyspecjalizowały się w tym procederze skupowania roszczeń, zrobiły sobie z tego po prostu intratny biznes. Biznes na granicy prawa tak naprawdę, a często poza prawem. Często poza prawem. Oczywiście było dużo reprywatyzacji, które przebiegały w sposób właściwy, ale też jest faktem, że ludzie, którzy mieli swoje roszczenia, którzy stracili kamienice czy działki po wojnie, często konfiskowane przez PRL, po prostu bardzo długo czekali. A tutaj ta grupa była w stanie dostawać nazwać to bardzo szybko, przybierności miasta.
Ustawa reprywatyzacyjna autorstwa pana ministra Jakiego i pana profesora Zaradkiewicza panu się podoba?
Ona jest w 90% zbieżna z tym, co mówiliśmy w Nowoczesnej, czyli nie dla zwrotów w naturze, zwrot, zadośćuczynienie w przedziale 5-25%, rok albo kilka lat na zebranie tych roszczeń. Jest kilka kwestii, które nas tam niepokoją, ale one są, powiedziałbym, technicznie do przedyskutowania.
Partia Nowoczesna, przynajmniej w programie, z partią liberalną, szanującą własność prywatną, to nie jest tej własności naruszenie, bo to nie tylko kamienica, ale także chociażby domy jednorodzinne, które czemu nie miałby trafić w całości do prawdziwych spadkobierców osób, którym te domy odbierano.
No to jest właśnie jedna z takich spraw, o których uważamy, że trzeba się w tej ustawie zastanowić w sposób szczególny, znaleźć rozwiązanie szczególne, bo mówimy tutaj o domach jednorodzinnych, które zostały też po wojnie znacjonalizowane i tutaj sądzę, że trzeba rozmów ze Stowarzyszeniem Dekretowiec i rozwiązania tego w sposób, który satysfakcjonowałby tych właścicieli. Z tego co wiem, to takie rozwiązanie tam w tej ustawie będzie.
Czyli jak rozumiem, jest także możliwość, żeby były zwroty w naturze?
Nie, w tym przypadku będzie konstrukcja prawna, z tego co wiem, bo jeszcze nie znam założeń tej ustawy, która pozwoli dokonać tego zwrotu, ale będzie to taka konstrukcja, która znaczy generalnie ci ludzie uzyskają tę własność, ale nie będzie to na zasadzie zwrotu w naturze, tylko zasiedzenia.
Jak bardzo pana martwią kłopoty koalicjanta przyszłego w Warszawie?
Ja uważam,
że... Skali od 1 do 6.
Ja niestety uważam, że Platforma w Warszawie... Znaczy, po pierwsze uważam, że Platforma nie wygra w Warszawie, nie ma szans na wygranie wyborów samorządowych. Nie po reprywatyzacji i nie po 11 latach rządów. I obawiam się, że Platforma tego nie rozumie i obawiam się, że chce te wybory świadomie przegrać.
Sondaże wskazują, że duże szanse ma marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski, a także pan minister Patryk Jaki. Pana w tych sondażach nie ma.
Ja bym powiedział tak, że te sondaże były może i robione, ale raczej nie w Warszawie, sądząc po tym, jakie się tutaj wyniki pojawiły, może w Opolu. Ale jestem też o jednej rzeczy przekonany, że w Warszawie nie wygra nikt, kto będzie tylko krzyczał łapaj złodzieja albo Warszawa jest w ruinie. Warszawa potrzebuje zmiany, ale to musi być zmiana z głową, która też zakłada kontynuację tego, co w Warszawie wyszło, bo trochę rzeczy wyszło.
Miały być wspólne listy. W Warszawie wydaje się będzie dwóch kandydatów z Platformy i z Nowoczesnej. Tak będzie?
Ja mam nadzieję, że nie. Apeluję do Platformy o to, żeby przyjrzała się strategicznie sytuacji, żeby poparła kandydata Nowoczesnej, bo żadnemu kandydatowi z Platformy nie będzie łatwo uzyskać akceptacji całej opozycji, a w interesie opozycji jest wygrana w Warszawie.
Ale wierzy pan, że największa partia opozycyjna, która do tej pory rządziła stolicą, zgodzi się, żeby nie jej kandydat, w ogóle dla niej to byłaby kompromitacja, że żaden z jej kandydatów nie startuje.
Kompromitacją będzie to, jak Platforma przegra wybory w Warszawie, wybory samorządowe, trzecie wybory z rzędu, to będzie ich kompromitacja. Jeżeli chcą przegrać, niech wystawiają własnego kandydata.
No dobrze, pan minister Rafał Trzaskowski powiedział wczoraj, że jest zdeterminowanym.
No, ja się bardzo cieszę, ale jeżeli Platforma Obywatelska chce przegrać trzecie z rzędu wybory samorządowe w Warszawie, to niech będzie nadal zdeterminowany. Jestem przekonany, że żaden kandydat Platformy Obywatelskiej w Warszawie nie wygra, bo Platforma jest skazana w Warszawie z własnym kandydatem na klęskę.
Czyli koalicja wyborcza się zaczęła, zanim skończyła się, zanim się
rozpoczęła. Nie. My mamy bardzo uczciwą propozycję dla Platformy. Mamy propozycję współpracy w Warszawie, współpracy w innych miastach, ale warunkiem tej współpracy w Warszawie jest to, że akceptują kandydata...
Koalicji,
który nie jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, bo Platforma nabroiła w Warszawie i nie wygra tych wyborów.
No, ale to jest dość swoisty sposób negocjowania. Zgłasza się własnego kandydata i następnie mówi się, że negocjacje są takie, że albo nas poprzecie, albo nas nie poprzecie.
Te negocjacje toczyły się też wcześniej. One są ciągle otwarte. Na stole jest jeszcze wiele innych miast. W Warszawie Nowoczesna ma większe szanse na wygraną, ale kandydaci na przykład Platformy w innych miastach, tam mają większe szanse na wygraną. Na przykład w Łodzi pani prezydent Zdanowska, która jest oceniana jako dobra pani prezydent. Nie widzę powodu, dla których nie moglibyśmy w Warszawie zgodzić się na rozwiązanie kandydat Nowoczesnej na prezydenta Warszawy i współpraca, a z drugiej strony w Łodzi kandydat Platformy i współpraca.
Warszawa to nie jest Łódź, jest całym szacunkiem dla mieszkańców.
Ale Łódź też jest pięknym miastem. Także.
Też jest pięknym miastem, a pani prezydent Zdanowska także ma swoje problemy z wymiarem sprawiedliwości. Panie pośle, to w tym przypadku jaki będzie taki porozumienie programowe, bo jak się patrzy na takie kluczowe kwestie gospodarcze i społeczne, wiek emerytalny, Platforma mówi zostawiamy tak jak jest, wy mówicie podwyższamy. 500+, Platforma mówi zostawiamy, wy mówicie likwidujemy. gdzie tu jest płaszczyzna do porozumienia?
No z 500 plus to my nie tyle mówimy likwidujemy, co zmieniamy, modyfikujemy, dlatego że 500 plus jest programem, który
podoba się Polakom,
zakorzenił się, który był generalnie potrzebny, bo programy socjalne były piętą achillesową
rządu. To po co go wyrywać?
89 roku. Zawsze można poprawić to, co działa. Tu nie zgadzam się na przykład z ministrem Radziwiłłem, który uważa, że jakby no, systemu ochrony zdrowia się poprawić nie da, bo on już jest tak doskonały jak liczba pi. No nie jest tak. Więc jeśli chodzi o porozumienie z Platformą, to w ogóle jest to o tyle trudne, że Nowoczesna ma swój bardzo jasny program, a Platforma w wielu kwestiach kluczy. Ma też jasny program w Warszawie. Jak wygląda program samorządowy Platformy, to się pewnie dowiemy w sobotę, ale jak wygląda pomysł Platformy na Warszawę, poza bronieniem Hanny Gronkiewicz-Waltz ciągle, to szczerze mówiąc ja nie wiem, więc też trudno mi na razie merytorycznie te rozmowy z Platformą prowadzić o programie.
No dobrze, ale nie wiem, jak się patrzy na sondaże, to każde sondaże wskazują, że Platforma jest tym silniejszym koalicjantem, więc to ona powinna bardziej dyktować warunki.
Nie, tak, dlaczego uznajemy, że, znaczy pytanie, gdzie jest siła dzisiaj? Czy siła jest tylko w sondażach, czy siła jest na przykład w energii kandydatów i w innych kwestiach?
W strukturach.
Których Nowoczesna są bardzo zdeterminowane. Ja bym powiedział,
silniejsze od Platformy?
Jeżeli chodzi o efekty działania, to na pewno silniejsze. Nasze akcje typu zbieranie podpisów przeciwko zakazowi handlu w niedzielę, czy inne akcje, jak robimy z mieszkańcami, pokazują, że mamy bardzo zdeterminowanych ludzi. Nie chcę tego porównywać, ale no siłę się w polityce mierzy różnymi kwestiami, więc trochę siła Platformy to jest taka siła bezsilnego jednak.
No dobrze, czyli Platforma musi ustąpić i w sprawie 500 plus zgodzić się na aktywną rodzinę, musi ustąpić w sprawie wieku emerytalnego. Czy z takim programem da się wygrać, mówiąc, że zabierzemy wam albo zmodyfikujemy 500 plus na program, który jest nieczytelny, niejasny, podwyższymy wam wiek emerytalny i to kupią Polacy?
W wielu kwestiach może też ustąpić Nowoczesna, natomiast kluczowa jest, no siądziemy, to będziemy o tym rozmawiali, bo to jest tak, że nasz program jest bardzo, znaczy jest liberalny, jest wolnościowy, jest programem, który gwarantuje rozwój gospodarczy Polski na naprawdę dużym poziomie, natomiast też nie wszystko trzeba robić od razu, nie wszystko trzeba wprowadzać błyskawicznie. Dla opozycji myślę, że kluczowe jest dzisiaj porozmawianie o tym, w jaki sposób podejść do czterech najważniejszych wyborów, jakie będziemy mieli, samorządowych, europejskich, parlamentarnych i prezydenckich.
Reforma ordynacji wyborczej panu się podoba? Te propozycje, które padają ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
Jeszcze nie wiemy, jaka ta reforma będzie i myślę, że to jest trochę tak, że strach ma tutaj wielkie oczy. Z tego, co...
No słyszymy tak, przezroczyste urny już są.
No tak, ale to są kwestie techniczne. Akurat tutaj chyba nie ma obaw i jest zgoda co do tego, że ten
nie
proces
będzie,
można...
że te kamery to inwigilacja i że to zaburzy proces wyborczy. Tutaj zgadza.
Jeśli kamery... PiS ma paranoję, że jest tutaj jakieś machlojki wyborczej, trzeba kamery do tego, to zróbmy
pan,
te kamery, przyglądajmy się.
Poprzednie wybory samorządowe były uczciwe? Wybory, gdzie chociażby w Wielkopolsce co piąty głos jest nieważny?
Ja myślę, że co do zasady tak, natomiast faktem jest, że można ten proces poprawić, bo w komisjach wyborczych mogło dojść do różnego bałaganiarstwa, więc akurat tutaj myślę, że to nie będzie kontrowersyjne dla głównych partii politycznych, żeby te techniczne kwestie wprowadzić.
Odstąpienie od JOW-ów w tych małych gminach? Dobry
pomysł. To będzie budziło dużo więcej kontrowersji. Pytanie, czy rzeczywiście zostanie tutaj wprowadzone.
No, ale ten
na pewno będzie protestował Kukiz, na pewno będą protestowały inne partie.
A pan będzie protestował?
No my się temu przyjrzymy, czy to jest, jakie to ma konsekwencje dla znaczy po pierwsze, czy to jest, jak to się mieści w konstytucyjności, jak się to ma do sposobu reprezentacji obywatelskiej.
Ale na te propozycje, które padły chociażby na zjeździe klubów Gazety Polskiej, nie mówi pan nie.
No, generalnie nie ma tam na szczęście takich propozycji, które byłyby najgroźniejsze, czyli na przykład jedna tura wyborów, czy dwukadencyjność działająca wstecz. My ciągle uważamy w Nowoczesnej, że dwukadencyjność by się przydała, to znaczy dwie kadencje, ale wydłużone do 5 lat, to jest dla prezydenta miasta burmistrza naprawdę dużo. Można sporo dobrych rzeczy zrobić. A po dwóch kadencjach to już się jednak energia wypala, co widać zresztą po Warszawie i Hannie Gronkiewicz-Waltz.
I wtedy nie byłoby problemu Hanny. Pan myśli, że Hanna Gronkiewicz-Waltz na pewno nie wystartuje?
No, znaczy nie sądzę, żeby ktokolwiek rozsądny łącznie z nią dopuszczał taką możliwość. No zwłaszcza po tych zachowaniach, z którymi mamy do czynienia w ciągu ostatniego roku wobec reprywatyzacji, ale nie tylko.
No dobrze, to na koniec będą te wspólne listy do wszystkich 16 województw, czy ich nie będzie?
trzeba rozmawiać. Uważam, że to może prowadzić do dobrego rezultatu. Jeżeli opozycja chce osiągnąć dobry wynik, to tutaj jakiś rodzaj wspólnego działania jest potrzebny. I my tutaj będziemy otwarci, ale i twardzi, jeżeli chodzi o warunki brzegowe.
Borys Budka, polityk Platformy, mówi wprost o niemalże jednej partii, że opozycja musi być jedną dużą formacją, włączając to i Nowoczesną, ale także i PSL o Platformie.
No oni najchętniej by nas widzieli, żebyśmy się zapisali do Platformy, ale no takiej opcji nie ma. Nie zapiszemy się do PO. Informuję o tym pana ministra Budkę. Będę to powtarzał. Natomiast możemy rozmawiać o daleko posuniętej współpracy, ale na racjonalnych warunkach. Na przykład w Warszawie akceptacja dla kandydata innego niż kandydat Platformy.
I tym kandydatem będzie na pewno Paweł Rabiej. Tu zmian żadnych nie będzie, bo plotkowano, że być może pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Spekulacji jest mnóstwo, ale Nowoczesna jest po procedurze wyborczej w Warszawie. Struktury warszawskie wskazały mnie jednoznacznie jako kandydata Nowoczesnej.
Dziękuję. Najmocniej kandydat Nowoczesnej Paweł Rabiej był gościem Poranka Wnet o 10:00, tak?
O 10:00 startujemy w komisji. Tak.
Dziękuję
mocno. Dziękuję
bardzo. Do usłyszenia. 7:27, Łukasz Jankowski, Poranek Wnet. Postregiment, zapomniana trochę kapela punk rockowa z przełomu lat 80. i 90. zagrała, a my w tej chwili łączymy się z Wiedniem, gdzie jest ciągle kandydat na posła do parlamentu austriackiego, Jan Leduchowski, Hadecja. Dzień dobry, panie kandydacie.
Dzień dobry.
Właśnie, kiedy się okaże, kto właściwie zasiada i jaki jest podział mandatów w austriackim parlamencie?
Znaczy, podział mandatów już jest znany, ale oficjalny wynik ten będzie dopiero opublikowany w czwartek, a głosy te bezpośrednie, tak zwane Volksstimme, jeszcze nie zostali opublikowane, więc dokładnie nie wiemy, kto będzie posłem.
Więc pan ciągle czeka w napięciu, czy zasiądzie w austriackim parlamencie, a czy już wiemy mniej więcej, jaka może się koalicja pojawić, bo wiemy, że może być albo z socjaldemokracją, albo z Partią Wolności. Jak pan uważa, jaki scenariusz się rozwinie?
Znaczy, nadal tego naprawdę jest trudno powiedzieć. Wiemy, że wyborcy wolą koalicję między Hadecją i partią FPÖ, więc prawicową koalicję. Też wiemy, że Partia Socjalistyczna tak naprawdę już od dawna podjęła decyzję, żeby nigdy nie wchodzi w koalicję, ale jednak koalicję z FPÖ, z partią prawicową, chociaż po wyborach wszystko się zmieni i są też dyskusje, więc naprawdę nie wiemy, jaka będzie koalicja.
A pan jakiej by sobie życzył koalicji?
Znacie, wie pan, to ja nie chcę tu uprzedzić decyzję też Sebastiana Kurca, ale powiedzmy tak, ja jestem kandydatem chrześcijańskim i prorodzinnym i nie widzę dużo wspólnego z partią socjalistyczną.
W Polsce podkreśla się, że jeżeli doszłoby do tak zwanej dużej koalicji, czyli tak jak kiedyś rządziłam w Niemczech przed wyborami ostatnimi, czyli partii chadeckiej z partią socjaldemokratyczną, to w zasadzie niewiele by się zmieniło, zmiany byłyby kosmetyczne. Pan takie opinie podziela?
I tak, i powiedzmy, że większość Austriaków to też tak widzi, więc przecież rząd się rozpadł, bo te dwie partie już po prostu ostatnio nie byli w stanie współpracować i dla mnie osobiście trudno wierzyć, że to się znowu uda, ale no kto wie.
A to jest pewne, że nowym kanclerzem będzie Sebastian Kurz?
No pewne to nie jest, nie? Jeżeli socjaliści wchodzą w koalicję z partią FPÖ, to kanclerzem będzie znowu prawdopodobnie kanclerz Kern.
Czyli tutaj jeszcze wszystkie karty są w grze i żaden wariant nie jest wykluczony.
Tak jest.
No dobrze, a od czego zależy, kiedy możemy się spodziewać decyzji, to zapadnie na najwyższych szczeblach partii chadeckiej? Jak to będzie technicznie trochę wyglądać?
Tak, znaczy nie tylko partii chadeckiej, tylko też koalicjanta naturalnie. I to trudno powiedzieć, to może trwać aż do stycznia tak naprawdę. I tak naprawdę partia FPÖ, ona wybierze, kto będzie następnym kanclerzem tak naprawdę. I to będą na pewno bardzo trudne rozmowy i to może trwać. Już wiemy, że oni chcą ministra spraw wewnętrznych i zagranicznych. Na to się, na pewno będzie się trudno zgadzać.
koalicja, na pewno rozmowy koalicyjne będą trudne, być może trochę łatwiejsze niż w Niemczech, ale też skomplikowane. W Polsce obudziła się nadzieja, obserwując wyniki w Austrii, że być może Austria zmieni tor swojej polityki zagranicznej. Czy myśli pan, że jeżeli kanclerzem zostanie Sebastian Kurz, to on bardziej będzie skłonny iść w kierunku grupy wyszehradzkiej i łączyć się z Europą Środkową w planach politycznych, w tworzeniu nowego porządku Unii Europejskiej, czy Austria cały czas pozostanie w obozie Francji i Niemiec?
Na pewno współpraca z państwami wyszehradzkimi będzie zintensowana. Nie sądzę, żeby Austria wchodzi w jakąś grupę, czy powiedzmy, nie wiem, nie wiem, jak to pan przedtem nazywał, chyba nie. Więc my się rozumiemy jako mostem między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią, ale na pewno większa współpraca z naszymi z państwami Wyszehradzka jest też słuszna i dobra dla Austrii i Sebastian Kurz tego na pewno też bardziej będzie intensować w przyszłych latach, jeżeli on będzie kanclerzem.
Przedstawiciele Austriackiej Partii Wolności często wspominali, że właśnie to jest ten kierunek, że Austria powinna mocniej patrzeć na to, co się dzieje w Budapeszcie, w Warszawie, w Pradze, w Bratysławie. A pana osobista opinia też jest taka, że te związki także polityczne, że to tutaj Austria powinna kłaść większy nacisk na swoją aktywność niż na Zachodzie. Pan też tak uważa? Czy to byłoby
tak, tak. To jest moja osobista opinia też. Tak, absolutnie. Nas bardzo dużo łączy z tymi państwami, znaczy historycznie i kulturowo, ale też mamy wspólne interesy w Europie.
Jakie to będą interesy, jeżeli możemy nakreślić? Gdzie pan widział największe pole, szanse do porozumienia i gdzie wspólnie kraje Europy Środkowej, także z Austrią, mogłyby pójść? Jaki program najbardziej forsować w Brukseli, w Unii Europejskiej?
Znaczy, powiedzmy tak, po prostu to nas łączy, to jest też kwestia taka strukturalna i większość krajów. Nie? Austria jest małym państwem, jak Polska jest jedynym dużym krajem w środkowej i wschodniej Europy, więc jeżeli Austria będzie w obozie Niemiec, to zawsze będzie trudno wygłosić własną opinię. I wiesz, już sam ten fakt jest dla mnie znakiem, że powinniśmy współpracować z naszymi sąsiadami, którzy mają mniej więcej tą samą wielkość. A tu chodzi o sprawy naturalnie ekonomiczne, ale też o sprawy migracji naturalnie. I to są też nasze najważniejsze partnerzy handlowe i to jak najbardziej trzeba współpracować.
To zatrzymajmy się na tej kwestii związanej z imigracją. Teraz jakkolwiek by się sytuacja nie rozwinęła, polityka imigracyjna Austrii ulegnie zmianie. Czy to jest twierdzenie na wyrost?
Nie do końca zrozumiałem. Czy będzie zmiana?
Tak. Czy niezależnie od tego, czy będzie rządzić koalicja z socjaldemokratami, czy będzie rządzić koalicja z Partią Wolności, to pana zdaniem polityka Wiednia wobec fali imigracyjnej napływającej do Europy się zmieni?
Absolutnie. Na pewno już nie będzie tak jak 2 lata temu. To można wykluczyć już nieważne, kto będzie w parlamencie. Chociaż mi się wydaje, że najbardziej konsekwentnie i też najbardziej konstruktywny rozwiązek będzie pod dowództwem Sebastiana Kurza, bo on był pierwszą, powiedzmy tak, konstruktywną siłą, która zaczynała otwarcie o tych problemach mówić. To był tematem tabu i socjaliści tak naprawdę to pod wielkim naciskiem uznali, że jednak mamy problem.
To prawda, ja nawet sam osobiście byłem w Wiedniu w 2015 roku i widziałem na dworcach wiedeńskich tłumy uchodźców, tłumy imigrantów, którzy koczowali na ulicach, na peronach, ale to jest tak, że większość z tych osób, znaczna większość, tylko przez Wiedeń, przez Austrię przyjechała jadąc na północ, jadąc do Niemiec, więc w tej chwili być może problemu już nie ma.
A no wie pan, my mamy procentualnie, braliśmy więcej uchodźców niż Niemcy. Myśmy ponad 100 tysięcy zostało w Austrii, a Austria jest znacznie mniejsza niż Niemcy, więc mamy tak naprawdę więcej niż Niemcy. W liczbie absolutnie naturalnie Niemcy mają więcej. więc Austria, Niemcy i Szwedzi tak naprawdę tam przyjęła większość tych ludzi, którzy przyszło w 2015 roku.
Zwycięstwo Chadecji pod wodzą Sebastiana Kurza, bardzo dobry wynik Partii Wolności, to jest trwała zmiana w Austrii, to jest trwała zmiana postaw politycznych obywateli Austrii?
Tak.
To jest tak, że w tej chwili, no bo mówiono zawsze o czerwonym Wiedniu, jak rozumiem, teraz te postawy się zmieniły.
No, znaczy czerwony Wiedeń nadal jest czerwony Wiedeń i jeszcze to małe Land, Burgenland zostali czerwoni, chociaż też i w Wiedniu Partia Socjalistyczna jest znacznie słabsza niż była i zobaczymy, jak co przyszłość ukaże, ale nadal Wiedeń jest czerwone miasto. To się tak szybko nie będzie zmienić.
Naszym gościem był ciągle kandydat na posła do Parlamentu Austriackiego Jan Raduchowski. Kiedy, jeszcze przypomnijmy ostateczne wyniki, kiedy pan będzie wiedział, czy pan jest posłem, czy pan tym posłem nie jest?
No, w czwartek wieczorem.
Jutro wieczorem wszystko będzie jasne, więc być może w przyszłym tygodniu, może nawet w piątek już się połączymy, mamy nadzieję, z posłem Janem Raduchowskim. A teraz dziękuję najmocniej.
Dziękuję.
Do usłyszenia.